Rosyjskie przedsięwzięcia ma na celu całkowite wyłączenie tranzytu gazu przez Ukrainę, ocenił minister energii Krzysztof Tchórzewski.
Szef resortu odniósł się do słów wiceszefa Gazpromu Aleksandra Miedwiediewa, który wspomniał o możliwości budowy Nord Stream 3. Wywiad dla telewizji to pierwsza publiczna wypowiedź władz Gazpromu o budowie trzeciej magistrali z Rosji do Niemiec.
Według Miedwiediewa będzie to możliwe, jeśli kraje europejskie zadeklarują swoje zapotrzebowanie i będą gotowe do podpisania niezbędnych kontraktów.
Wiceszef Gazpromu powtórzył też tezę, że dostawy gazu do Europy Północną tracą są korzystniejsze niż dostarczenie poprzez korytarz południowy przez Ukrainę, jak to określił, gazu ze starych złóż, w których spada wydobycie.
Zapowiedzi dotyczące Nord Stream 3 wpisują się w poszukiwanie przez Rosję pretekstu do realizacji swojej polityki gazowej, wskazał minister Krzysztof Tchórzewski.
Kwestia Nord Stream 3 to jest jakby okazja wspomnienia, zasugerowania i już przygotowywania wszystkich, że wyłączą gazociąg ukraiński. A politycznie wiadomo jest, że Rosjanie po Donbasie zatrzymali się zasadniczo dlatego, że Ukraina zagroziła zatrzymaniem całkowicie wysyłania gazu przez Ukrainę na zachód. I wtedy jakby był wyłączony gazociąg ukraiński, to wtedy Rosjanie nie wywiązywaliby się z zakresu dostarczania gazu do Europy Zachodniej. Powstałoby wtedy dla nich olbrzymie zamieszanie polityczne. I oni się wstrzymali z tym, a ich celem jest wyłączenie gazociągu ukraińskiego albo też szantażowanie nas albo Ukraińców wyłączeniem dostaw gazu, ale zasadniczo im chodzi o Ukrainę.
Wypowiedź Miedwiediewa pojawiła się w momencie, gdy Rosja i Ukraina próbują przystąpić do negocjacji w sprawie dalszego tranzytu gazu z Rosji przez terytorium Ukrainy do odbiorców w krajach europejskich.
Pierwszy gazociąg Nord Stream powstał w latach 2001-2012, tworząc bezpośrednią trasę dostaw gazu z Rosji do Niemiec po dnie Morza Bałtyckiego.
Drugą analogiczną magistralę Nord Stream 2 Gazprom zamierza zbudować do końca 2019 roku, a potem znacznie zmniejszy tranzyt surowca przez Ukrainę.
Kontrowersyjnej inwestycji sprzeciwiają się m.in. Polska, Ukraina i kraje bałtyckie.
Sejm I Rzeczypospolitej, Parlament Wielu Narodów, a Europejskie Reprezentacje Stanowe. To tytuł Międzynarodowej Konferencji Naukowej, która odbywa się dziś na Zamku Królewskim w Warszawie.
Wydarzenie organizowane jest pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu w roku 550-lecia parlamentaryzmu Rzeczypospolitej.
Biorą w nim udział przedstawiciele środowisk naukowych z Polski, Węgier, Litwy, Białorusi oraz Ukrainy. Problematyka konferencji skupia się na genezie polskiego parlamentaryzmu, jego roli, osiągnięciach i latach kryzysu.
Naukowe spotkanie otworzył marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Podczas swojego wystąpienia z tej okazji podkreślał, że Rzeczpospolita nigdy nie uznała władzy absolutnej. Stanowimy sami o sobie, mówił polityk.
Byliśmy i jesteśmy ludźmi wolnymi, którzy sami kształtują swój polityczny los. Można różnie oceniać ustrój dawnej Rzeczpospolitej i z pewnością będzie odmowa podczas dzisiejszej konferencji. Ale sądzę, że wszyscy zgodzą się chyba z prostym stwierdzeniem, że Rzeczpospolita nigdy nie znała ani nie uznała władzy absolutnej w przeciwieństwie do wielu innych państw Europy Zachodniej. Absolutyzm był zawsze obcy naszej świadomości politycznej i po dzień dzisiejszy dla nas nie do przyjęcia.
Dzisiejsza konferencja w Warszawie jest pierwszym wydarzeniem organizowanym w ramach obchodów 550-lecia parlamentaryzmu Rzeczypospolitej Polskiej.
Ostatnie badania wskazują, że pierwszy polski Sejm dwuizbowy obradował w Piotrkowie w 1468 roku. Nasz parlamentaryzm może się tym samym szczycić o wiele starszą metryką niż dotąd sądzono.
Wciąż nie jest jasne, kto będzie przewodniczył szczytowi klimatycznemu ONZ, który odbędzie się pod koniec roku w Katowicach.
Stanowisko prezydenta COP24 ma objąć profesor Jan Szyszko. Został na nie desygnowany przez tak zwaną Grupę Wschodnioeuropejską, liczącą kilkanaście państw.
Teraz jednak okazuje się, że rząd przygotował rozporządzenie, które przewiduje ustanowienie pełnomocnika do spraw prezydencji szczytu klimatycznego w Katowicach, którym będzie sekretarz stanu w resorcie Enel.
Dokument ten pomija wszelkie wcześniejsze ustalenia w tej sprawie poczynione na forum ONZ.
Były minister środowiska profesor Jan Szyszko w rozmowie z Radiem Maryja wskazywał, że zawirowania wokół niezwykle ważnego wydarzenia, jakim jest konferencja klimatyczna, udają w prestiż Polski.
Przypomniał również, że za każdym razem, gdy Polak stanąć na czele szczytu klimatycznego, tracił swoje stanowisko w rządzie.
Jest to swego rodzaju to, co dzieje się w tej chwili, jest to jakby powielanie tych błędów. Ja pamiętam 1999 rok, na 2 tygodnie przed wyjazdem moim do Bonn, przed przyjęciem mojej osoby przez aklamację, zostałem również zwolniony ze stanowiska ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa w tym czasie. I wtedy wprowadzono ten problem i zostałem sekretarzem stanu w kancelarii premiera i pełnomocnikiem rządu do spraw konwencji klimatycznej. A więc jakiś tu fatum jest, jakaś ciągłość tej myśli również jest, żeby miast dążyć do ogromnego sukcesu Polski, żeby w jakiś sposób przeszkadzać, żeby ten sukces nie został osiągnięty.
W 2013 roku na prezydenta COP19 wybrany został Marcin Korolec. W tym samym czasie ówczesny premier Donald Tusk pozbawił go teki ministra środowiska i uczynił pełnomocnikiem rządu do spraw konwencji klimatycznej.
Szczyt klimatyczny ONZ, czyli tak zwany COP, to doroczne globalne konferencje, podczas których negocjacje są działania na rzecz polityki klimatycznej. Spotykają się na nich przedstawiciele z ponad 190 państw.
Tegoroczna sesja, której gospodarzem jest Polska, odbędzie się w grudniu 2018 roku w Katowicach. Weźmie w niej udział blisko 40 tysięcy delegatów.
W sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II w Toruniu można dziś uzyskać odpust zupełny. Dziś przypada 4. rocznica kanonizacji papieża Polaka.
Na mocy dekretu w Stolicy Apostolskiej w świątyni, która powstała jako wotum wdzięczności za pontyfikat Jana Pawła II, w ciągu 9 dni w roku można uzyskać odpust zupełny.
27 kwiecień 2014 rok była kanonizacja świętego papieża Jana Pawła II. Będziemy tutaj mogli w sanktuarium uzyskać odpust zupełny pod zwyczajnymi warunkami. Warunki zwyczajne to nic innego jak być w stanie łaski uświęcającej i odpowied modlitwy. Oczywiście związane to są modlitwy z papieżem Franciszkiem, by pomodlić się też w jego intencjach.
Ojciec Andrzej Laskosz, kustosz sanktuarium, dodał, że osoby schorowane lub w podeszłym wieku mogą uzyskać odpust zupełny, łącząc się duchowo ze świątynią.
Kolejny odpust zupełny w toruńskiej świątyni będzie można uzyskać m.in. 13 maja w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Fatimy, a następnie 18 maja w dniu narodzin świętego Jana Pawła II.
Odpust jest darowaniem przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy w sakramencie pokuty.
W kraju zachmurzenie na ogół małe i umiarkowane. Temperatura od 12 stopni, 14 na północy i północnym wschodzie oraz na Podhalu i miejscami na Pogórzu Karpackim, do 18-19 stopni na Śląsku i w Małopolsce.
Wiatr słaby i umiarkowany zachodni i południowo-zachodni. Na zachodzie skręcający na południowy. Wysoko w górach wiatr okresami dość silny. W porywach do 70 km na godzinę. Południowo-zachodni i południowy.
Na barometrach w Warszawie 1004 hektopaskale. Ciśnie będzie się wahać.
To były wiadomości w Radiu Maryja.